The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dziś jest niedziela, 22 września, a jest to 266 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje dokładnie 100 dni. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dzień dzisiejszy rozpoczął się o 6.48, a zajdzie słońce o 18.57. A więc dzisiejszy dzień ma 12 godzin i 9 minut światła dziennego. Zaś imieniny obchodzą Maurycy i Tomasz. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów spełnienia Państwa marzeń. Ponadto mamy pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Temperatura 80 stopni to maksymalna w dniu dzisiejszym, a od jutra przez następne 10 dni od 71 do 77 stopni. A więc myślę, że pani Aura dostosowała się również do kalendarza, bo oczywiście jesienią we wrześniu te temperatury są już dużo niższe. A powiedzenie dnia dzisiejszego jest następujące. Prawda jest jak lew, nie musisz jej bronić, wystarczy ją wypuścić, a sama się obroni. Powiedział to święty Augustyn.
Jesienne chmury, znów pędzi wiatr w dalekie strony, daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, w żółte kolory zamienił czas. Dalekie ścieżki, po których sam błądziłem kiedyś w pogoni dnia. I kwiaty, które witały nas, w żółte kolory zamienił czas. Plaże i morza brzeg przykryje wkrótce głęboki śnieg. tylko liście zdobią pusty las. Na żółto drzewa maluje czas. Dziś tylko liście zdobią pusty las. Na żółto drzewa maluje czas.
W jesieni i Seweryn Karajewski w dzisiejszej audycji, jakoż mamy pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, tych utworów o jesieni będzie sporo. A teraz nasze kalendarium. 1364. W trakcie spotkania europejskich monarchów i książąt, zwołanego z inicjatywy króla Kazimierza III Wielkiego, odbyła się uczta u Wierzynka. 1692. Stracono ostatnie spośród 20 osób skazanych na śmierć w czasie polowania na czarownicę w Salem w Nowej Anglii. 1851. Założono Fort Des Moines w stanie Iowa. 1882. Prezydent Abraham Lincoln wydał proklamację emancypacji znoszącą niewolnictwo na obszarach skonfederowanych Stanów Ameryki. 1926. Specjalista do spraw bankowości, były wicepremier skarbu Edmund Statkiewicz, jego żona i dwóch synów zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach w swoim domu przy ulicy Chłodnej w Warszawie. 1939. Wybuch gazu w kopalni w pobliżu Wrexham w Walii i zginęło wtedy 266 górników. 1939. W Brześciu odbyła się wspólna parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej. 1940. Rozpoczęła się operacja wysiedlania Polaków z powiatu żywieckiego na tereny Generalnego Gubernatorstwa i sprowadzania w ich miejsce osadników niemieckich. 1940. W nocy z 21 na 22 września do obozu Auschwitz przywieziono więźniów z tak zwanego drugiego transportu warszawskiego. Wśród nich był rotmistrz Witold Pilecki i Władysław Bartoszewski. 1953. Zakończył się proces pokazowy biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego czterech współpracowników. Osadzony i skazany na 12 lat więzienia za prowadzenie antypaństwowego i antyludowego ośrodka oraz, zacytuję, kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. 1959. Uruchomiono połączenie telefoniczne między Europą a Stanami Zjednoczonymi. 1971. Uruchomiono telefoniczną gorącą linię między Seulem a Penianem. 1975. W San Francisco doszło do nieudanego zamachu na prezydenta Geralda Forda. 1980. Założono niezależne zrzeszenie studentów. Rok 2000. Podczas 27 letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney Robert Korzeniowski zdobył medal złoty w chodzie na dystansie 20 km. 2014. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał rząd Ewy Kopacz. 2018. Rozpoczęła się 4-dniowa podróż apostolska papieża Franciszka na Litwę, Łotwę i do Estonii. Rok 2020. Liczba zmarłych na COVID-19 przekroczyła 200 tysięcy. Pierwszy zgon na tę pandemię odnotowano w Stanach 29 lutego tego samego roku.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Fala wezbraniowa na Odrze przechodzi przez Głogów na Dolnym Śląsku i ziemię lubuską. Głogów, Nowa Sól, Nietków i Krosno-Odrzańskie są zagrożone zalaniem. Mieszkańcy Głogowa i okolic z niepokojem patrzą na Odrę.
No widać wodę, straszny widok po prostu, bo woda rozlewa się. Człowiek by chciał, żeby się cofnęła już. No tory są zalane, pierwsze tory jest zalane, nie? No smutne, smutne po prostu, bo widzimy potęgę jaka jest i człowiek nie potrafi jej przyhamować, nie?
Aż się płakać chce. No co można powiedzieć, współczuć tylko tym ludziom. Bo to każdego może nas spotkać po prostu. Moja mama też akurat nie w Cebrze mieszka. Bratowa ją przywiozła tej do mnie, no bo po prostu jest bardzo chora. Każdy się tam gdzieś ewakuował, gdzie tylko mógł. No co zrobić, no mnie też mogłoby to dotknąć, abym gdzieś tam mieszkała. No myślę, że każdy gdzieś z pomocą przyszedł. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Całą noc trwało patrolowanie i umacnianie wałów chroniących miasto. Pracowało tam wojsko i strażacy, mieszkańcy i wolontariusze. Turyści wspierają przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Właściciele hoteli i pensjonatów i restauracji z miejscowości w Sudetach niedotkniętych przez powódź apelują o nieodwoływanie rezerwacji. Bezpieczne są m.in. Duszniki, Zdrój, Kłodowa, Zdrój, Polanica, Zdrój i Karpacz. W tych miastach pojawili się turyści, którzy specjalnie przyjechali wesprzeć przedsiębiorców.
Przejazd jest zupełnie dobry, więc zdecydowaliśmy, żeby przyjechać. Bo naczytałyśmy się informacji, że państwo proszą, żeby wesprzeć jednak i tych, którzy żyją z tego.
4 dni.
Oczywiście znaczy, spacerować, dużo zwiedzać, wypoczywać.
Bardzo nam się podoba Polanica, no mówię, park. No w ogóle wszystko, spokój. Takich emerytów jak my to w sam raz w tej chwili.
Premier Donald Tusk zaapelował, by osoby z wykupionym wypoczynkiem na Dolnym Śląsku sprawdziły warunki w danym miejscu i wstrzymały się z pochopnym odwoływaniem wyjazdów. Sztab kryzysowy w Lądku Zdroju i sami mieszkańcy apelują, by w celach turystycznych nie przyjeżdżać na tereny dotknięte przez powódź, utrudnia to działanie służb. Już w tym tygodniu pierwsze dzieci z zalanych przez powódź terenów wyjadą na zieloną szkołę. Będą to m.in. uczniowie zespołu szkół w Lądku Zdroju. Budynek podstawówki został zalany, fala powodziowa zniszczyła szatnie i kotłownie. Dzięki zielonej szkole będzie można przygotować część klas do prowadzenia lekcji, mówi dyrektorka szkoły Lidia Achran.
Będę musiała zrobić absolutnie wszystko, żeby uruchomić pierwsze i drugie piętro, które nie zostało zniszczone. Tylko tak, na takiej zasadzie, żeby tu wysprzątać i bez szatni niestety, ale wpuścić dzieci do klas. Setka dzieci jedzie do Jastrzębiej Góry w środę. Nie mogę jeszcze powiedzieć kiedy, ale w przyszłym tygodniu do Mikołajek jedzie do 20 licealistów. Licealiści nie chcą jechać, wolą pomagać. Zakasali rękawy i pomagają.
Największym problemem, jaki trzeba rozwiązać w szkole w Lądku, jest ogrzewanie. Powódź zalała szkolną kotłownię i zniszczyła gazociąg w całym mieście w lądeckim zespole. Szkół uczy się ponad 400 uczniów. W przyszłym tygodniu czeka nas zmiana pogody na jesienną, tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Ewa Łapińska mówi, że w poniedziałek jeszcze w całym kraju będzie słonecznie i ciepło, z temperaturą maksymalną do 25 stopni. Od wtorku do Polski przyjdzie strefa frontu atmosferycznego. Most między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami został zamknięty dla tranzytu. Od dziś tą graniczną przeprawą przejeżdżają tylko mieszkańcy obu miast. To element przygotowań do fali powodziowej na Odrze, która dociera do polsko-niemieckiej granicy.
Piesi między Frankfurtem a Słubicami mogą nadal przechodzić bez ograniczeń, natomiast decyzją lokalnych służb wjazd samochodami z obu stron został wstrzymany dla osób spoza regionu. Ruch jest kierowany na autostradę i przejście w Świecku lub do Kostrzyna. Decyzja wynika z już podniesionej wody w Odrze. Jutro jej poziom ma zacząć rosnąć w szybszym tempie. Kulminacja na wysokości Słubic i Frankfurtu ma nastąpić w środę. Władze Brandenburgii oceniają, że sytuacja będzie najgorsza od 2010 roku, czyli od ostatniej powodzi, ale przypominają, że w ostatnich latach w umocnienia i infrastrukturę przeciwpowodziową Land włożył, także przy wsparciu środków centralnych, miliard euro. Bez podtopień się nie obędzie, ale służby liczą, że nad sytuacją da się zapanować. W tej chwili to pole największych działań w Niemczech. W Austrii na coraz większym obszarze trwa sprzątanie. Nadal jednak pojedyncze domy i małe osiedla na terenach górzystych pozostają bez dojazdu i prądu. Sprawdzane są też zbocza, które grożą osunięciem. Nie wszyscy ewakuowani wrócili jeszcze do domów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
W parafiach w całym kraju jest dziś prowadzona zbiórka dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Po każdej mszy zbierane są pieniądze, które można wrzucić do specjalnego koszyka. Wierni po mszy w katowickiej archikatedrze chętnie wsparli potrzebujących.
Co pana skłoniło do pomocy?
Ten ogrom tragedii, która dotknęła powodzią.
Trzeba pomóc ludziom. To jest tyle nieszczęścia ludzkiego i to trzy razy już podrządza mojej pamięci. A ludzie ledwo się odbudowali i już wszystko znowu potracili.
Tylko oby, tak możemy pomóc.
No oby ludziom się tam dobrze wiodło.
Aż się płakać chce po prostu.
To jest taka tragedia, że no nawet ten 97 rok według mnie nie był aż taki. No to jest
teraz zrobić wszystko, żeby się już nie powtórzyło.
Zbiórkę na rzecz poszkodowanych w powodzi prowadzi także Caritas. Zniszczone budynki, drogi, tory kolejowe. Już teraz wiadomo, że straty po powodzi wyniosą co najmniej kilka miliardów złotych. Zdaniem ekonomisty doktora Andrzeja Sadowskiego konieczne jest uruchomienie długoterminowego finansowania odbudowy infrastruktury.
Jest taki w Polsce instrument finansowy 20 lat temu wprowadzony ustawą, z którego między innymi budowano port w Gdyni. Jest to publiczny list zastawny. Stąd jeżeli dzisiaj w tak nadzwyczajnej i dramatycznej sytuacji myślimy o finansowaniu, to zasiłki mają charakter doraźny. Jakieś pożyczki tak, natomiast długoterminowe finansowanie odbudowy infrastruktury powinno się używać tego instrumentu, który rząd wreszcie może w Polsce III Rzeczpospolitej użyć na poważnie.
Prezydent Centrum imienia Adama Smitha dodał, że nie wszystkie straty muszą być finansowane z budżetu państwa.
Te budynki, te mieszkania, które były finansowane z kredytów bankowych, one są ubezpieczone. Czyli to ubezpieczyciele powinni ponosić finansowanie ich remontów, bo ubezpieczali. Także tutaj taka bardzo prosta zasada, że wszystkim dajemy bez zrozumienia, że ci, którzy mieli własne mieszkania finansowane z własnych pieniędzy, no niekoniecznie mają ubezpieczenie i im się w pierwszej kolejności należy.
Rząd zapewnia, że powodzianie dostaną wsparcie od państwa. Oprócz pieniędzy na bieżące wydatki, poszkodowani w wyniku powodzi będą mogli liczyć także na wsparcie w odbudowie swoich domów. Papież po raz kolejny wezwał do modlitw o pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański.
W rozważaniach przed modlitwą papież ubolewał, że tak wiele osób cierpi i umiera z powodu walki o władzę. Powiedział, że są to istnienia ludzkie, które świat odrzuca, tak jak odrzucił Jezusa. Franciszek wskazał, że prawdziwa władza nie polega na panowaniu najsilniejszych, ale na trosce o najsłabszych. Po modlitwie papież odniósł się do toczących się obecnie wojen. Bracia i siostry, módlmy się nadal o pokój. Niestety na frontach wojen napięcie jest bardzo wysokie. Niech wysłuchane będą głosy narodów błagających o pokój. Franciszek wymienił tu Ukrainę, Bliski Wschód i Mianmę. Papież w czwartek rozpocznie czterodniową pielgrzymkę do Luksemburga i Belgii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Łotewskie siły powietrzne zarejestrowały rosyjskie samoloty nad Bałtykiem w pobliżu przestrzeni powietrznej Łotwy. Maszyny eskortowały niemieckie myśliwce, które wystartowały w ramach misji Baltic Air Policing.
Łotewskie siły powietrzne podają, że w ciągu ostatnich dwóch dni zidentyfikowano w sumie 6 rosyjskich maszyn. Wszystkie leciały bez planów lotu oraz bez włączonych transponderów, które umożliwiają identyfikację danej maszyny. Tylko w tym roku do końca sierpnia odnotowano ponad 100 tego typu przypadków. Do rosyjskich samolotów startowały niemieckie myśliwce stacjonujące w bazie lotniczej w miejscowości Lielwarde. Niemcy są obecnie jednym z państw, które rotacyjnie pełnią misję Baltic Air Policing. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
Mieszkańcy Brandenburgii wybierają lokalny parlament. W kolejnym niemieckim landzie wygrać może skrajna prawica. Brandenburgia to kraj związkowy o najdłuższej granicy z Polską.
W sondażach Alternatywa dla Niemiec od dłuższego czasu prowadzi minimalnie z kanclerską SPD. Socjaldemokraci rządzą w Brandenburgii od dekad, choć z różnymi partnerami. Ewentualne zwycięstwo skrajnej prawicy byłoby już drugim we wrześniu, bo na początku miesiąca AfD wygrała w Turyngii. Tam nikt nie chce z nią współpracować, ale inne partie nie potrafią na razie znaleźć porozumienia w sprawie utworzenia większości. I 3 tygodnie po wyborach nie wiadomo, kto będzie rządził w Landtagu w Turyngii. Dopiero w czwartek doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli 3 partii, które jednak mają równo połowę głosów w parlamencie, czyli o 1 za mało, by mieć większość. Podobna sytuacja może czekać Brandenburgię, stąd duże emocje towarzyszące dzisiejszym wyborom. Land dodatkowo zmaga się z sytuacją powodziową. Jej najtrudniejszy etap dopiero nadchodzi, bo fala na Odrze ma od jutra wejść na jej graniczny odcinek. Już dziś rano został zamknięty dla samochodów most łączący Frankfurt ze Słubicami. Ruch tranzytowy kierowany jest na autostradowy most w Świecku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
Wiadomości przekazał Michał Szczerba. A w dniu wczorajszym w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej odbyło się forum polonijne Marsz do Solidarności. Forum to zostało przygotowane przez Komitet Smoleńsko-Katyński, jak również inne organizacje. W związku również jak gdyby w przededniu tego, co będzie działo się dzisiaj o godzinie 13, uroczysta msza święta z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, a o godzinie 15.10 uroczystość odsłonięcia pomnika walki o niepodległość po 1945 roku i Solidarności. A forum polonijne odbyło się w dniu wczorajszym. Między innymi prelegentami byli prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nowacki, który miał wykład na temat walki o niepodległość w ramach protestów społecznych. Natomiast poseł na Sejm Antoni Macierewicz wygłosił wykład na temat lata 1966-1976 od milenium do KOR. Następnie głos zabrały kobiety Hanna Natora Macierewicz i Grażyna Neininger, które były działaczką opozycji komunistycznej. Tematem wykładu były kobiety w więzieniach w okresie stanu wojennego. Później Andrzej Burchard, działacz Solidarności w Stanach Zjednoczonych, wygłosił prelekcję na temat działalności w Stanach Zjednoczonych na rzecz niepodległej Polski w latach 1981-1989. Później zabrał głos dr Rafał Leśkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej, a tematem odczytu były zabójstwa księży w PRL-u oraz w okresie stanu wojennego i Solidarności do 1988 roku. Później zaś wykład na temat roli Solidarności w współczesnych czasach wygłosiła Bogumiła Steć-Świdarska, zastępca przewodniczącego zarządu regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność. Następnie zaś koncert pieśni patriotycznych z okresu Solidarności. Jak już powiedziałam, na duże uznania należą się małżeństwu Antonia, którzy włożyli dużo wysiłku w przygotowania tego wydarzenia. A teraz moja ulubiona piosenka jesienna, Wspomnienie, którą śpiewa Czesław Niemen. Thank you.
jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni bały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna, przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia senny w parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Nas Warszawa roku 1944, kolejny dzień powstania.
września, piątek. Na przyczółku Czerniakowskim trwają zacięte walki o ostatnie punkty powstańczego oporu. Pada przedostatni dom broniony przez powstańców, Solec 53. Załoga domu Wilanowska 1 odpiera tego dnia kilkanaście szturmów niemieckich. Jak wspomina Stanisław Burzyński, pseudonim Burza, powstańców od wroga dzieliła zaledwie ulica.
Ulica Wilanowska to ostatni odcinek walki. Dom po domu odwaliśmy. Po stronie parzystej były nasze jednostki, po stronie nieparzystej Niemcy. I pamiętam, na wystawie z worków soli zrobiliśmy barykadę. No i na tej barykadzie, no patrzymy, po drugiej stronie Niemcy stali. Zakryte miał, pamiętam, okno kocem i co chwila odkrywał. kot stoi, tylko strzał. Chodzi jedna łączyczek, mówi, przyniosę ci jedzenie. No więc ja mówię, dobrze, się odkręciłem w tym momencie. Niemiec zobaczył, że ja zupełnie się odwróciłem. To 15 metrów było tego. No to wziął, strzelił. Pocisk rąbnął jego w mój karabin. Patrzę, ojej, wziąłem ten karabin, tylko na jednej drzazdze wisała tylko tylko kolba, a Niemiec taki uśmiechnięty. Ale ja to podniosłem ten karabin, zobaczyłem, sama lufa tylko. Mówię, pogięta czy nie pogięta, ale wszystko jedno. Podniosłem, co to, 15 metrów tylko i strzeliłem. A Niemiec na parapet klapnął do okna.
W nocy obrońcy przyczółka Czerniakowskiego podejmują próbę przebicia się do Śródmieścia Południe. Jedynie niewielkiej grupce z kapitanem Ryszardem Białousem Jerzym na czele udaje się dotrzeć do obsadzonego przez powstańców gmachu Inki przy ulicy Konopnickiej. Do Śródmieścia z całego miasta napływa ludność cywilna. Pod koniec września w tej dzielnicy przebywało około 260 tysięcy osób. To było wielkie wyzwanie logistyczne, mówi Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tu spływały te masy ludzi, mnóstwo osób bez środków do życia, bez dachu nad głową. Ludźmi tymi należało się zaopiekować, zapewnić im dach nad głową, wyżywienie, odzież. Instytucjami, które niosły pomoc, była administracja cywilna. Zorganizowano stołówki, szpitale, łaźnie, pralnie. No i starano się zapewnić tym osobom zakwaterowanie.
Podczas inspekcji rejonu ulic Frascati Wiejska dowódca Armii Krajowej, generał dywizji Tadeusz Komorowski-Bur, dekoruje orderem Virtuti Militari 5 klasy 15 powstańców. Na czele z podpułkownikiem Janem Szczurkiem-Cerkowskim Sławborem, dowódcą podobwodu Śródmieście Południe.
Teraz, drodzy Państwo, przejdźmy do spraw lokalnych. Oderwijmy się na razie od spraw polskich. Mój mąż chciałby się podzielić pewnymi spostrzeżeniami dotyczącymi spraw weterańskich.
Tak, Basiu. Zacząłbym od tego, że okres dyliżansu, który dowoził pocztę, minął bezpowrotnie kilka wieków temu. Dzisiaj króluje internet. Jeden klik i cały świat powiadomiony bez większego wysiłku. Otóż do weteranów placówki 12 ten fakt jeszcze nie dotarł, a szkoda. A żeby słuchaczom przybliżyć zaistniałą sytuację, należy się małe wyjaśnienie. Otóż jako były żołnierz przez lata byłem członkiem organizacji weterańskiej. Kiedy mieszkałem w Filadelfii, przez wiele lat pełniłem funkcję wicekomendanta. Obecnie na emeryturze mieszkam ponad 100 mil od Filadelfii i dojazdy nie zawsze, że tak powiem, pasują człowiekowi. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Otóż kilka tygodni temu ta placówka organizowała Święto Żołnierza. Piękna impreza, która jest warta poparcia. Jednak fakt ten umknął mojej uwadze. Natychmiast zadzwoniłem do osoby odpowiedzialnej za sprawę informacji. Pierwsze pytanie, które usłyszałem od tej osoby, czy zapłaciłeś za składkę? Innymi słowy, nie zapłaciłeś, nie powiadomimy, nie zapraszamy, po prostu jesteś niemile widziany. Tak to można mniej więcej ująć. Teraz, jeżeli chodzi o te sprawy, jak miałem to odebrać? W tym momencie nasuwa się pytanie, jakie obowiązki ma ta osoba, z którą rozmawiałem. Nie będę wymieniał nazwiska, bo to nie jest istotne. Chodzi o sam fakt powiadomień członków o imprezę. Suma summarum, więc wychodzi na to, że nie wiedziałem i nie poszedłem na imprezę, która mnie zresztą bardzo interesuje jako byłego żołnierza. Oczywiście jest kwestia strony internetowej weteranów, do której już tyle lat nie ma jakoś dostępu. Nie wiadomo, co się dzieje, na czym placówka pracuje, o co chodzi. To wszystko jest tajemnicą, tylko w małym gronie. A to raczej powinno być sprawą, nie ulega wątpliwości, całej Polonii.
Czyli jak widzisz to rozwiązanie? Tylko chodzi o stronę internetową, czy po prostu o lepsze kontaktowanie się z ludźmi, którzy mieszkają poza zasięgiem placówki 12, nie tylko w Filadelfii, w okolicach?
Nie ulegam wątpliwości, że to jest raczej szerszy temat, bo żołnierze, byli żołnierze, członkowie weteranów są rozrzuceni w różnych stronach.
W różnych Stanach również.
Oczywiście w Stanach. Ale chodzi o to, żeby jakiś kontakt mieć poprzez internet. Mnie się wydaje, że to jest najlepsza forma, bo kiedy dowiedziałem się, kiedy ten człowiek powiedział, ja nie będę do wszystkich wysyłał zawiadomienia. To chyba od niego nie zależy, a to raczej zależy od komendanta i w ogóle w jaki sposób to rozwiążą, żeby wszyscy członkowie, czy biorą udział co miesiąc w zebraniach, czy też mieszkają za daleko, nie zawsze mogą przyjechać, a więc to najlepsze rozwiązanie.
Po prostu ułatwia to kontakt.
Absolutnie i to jest moja prośba jeszcze raz do komendanta. Panie komendancie, proszę coś z tym zrobić.
No myślę, że druga sprawa, kwestia powiadomienia o składce, zawsze płaciłeś tą składkę i to sumiennie, więc nikomu nic by się nie stało, gdyby ktoś po prostu przysłał, jeżeli już nie wysyła się listów, no to jakaś musi być forma kontaktu, a więc przysłanie e-mailem właśnie rachunku. Nie wszyscy mają internet. Ja rozumiem, że jest część ludzi starszych, ale myślę, że tych parę osób, które nie posługują się internetem, można naprawdę do nich wysłać listy.
No ale tym bardziej przecież wiedzą, że ja mam internet i mogą mnie powiadomić o tym. I mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
Dziękuję, Wodku, za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
Zapraszam serdecznie osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Do odpowiedzi bardzo chętnie udzielę anteny. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Miłość i Wojna, czyta Filip Kosior.
Ten wieczór był dla Charlesa ponurą lekcją. On i Fitz nie mogą już dłużej być przyjaciółmi. Dzieli ich zbyt wiele. Stopień, poglądy i te wszystkie przepychanki i umizgi wokół dowództwa. Następnego dnia pewien incydent w pobliżu Kelly's Ford jeszcze pogorszył mu nastrój. Przeprowadzał z Abe'em Woolnerem zwiad na północ od Rappahannock, z dala od posterunków straży. Zatrzymali się na małej farmie, żeby napoić konie i napełnić menażki. Farmer, stary kościsty mężczyzna, opowiedział im ze zdumieniem, że jego dwoje niemłodych niewolników, małżeństwo, uciekło przedwczoraj. Nie mogę tego zrozumieć. Kupiłem ich 6 lat temu. Miłe, posłuszne czarnuchy, zawsze uśmiechnięte. W Karolinie Południowej często się to zdarza, powiedział Charles. Ludzie mówią, że uciekinierów jest mnóstwo. Nie mogę tego zrozumieć, powtórzył farmer, patrząc przed siebie. Kupiłem ich. Nie biłem, no może tylko ze 2 albo 3 razy. Dawałem prezenty na Boże Narodzenie, ciasta, dżemy i inne rzeczy. Ruszamy, Ab, rzucił Charles znużonym głosem, gdy stary farmer nie przestawał złorzeczyć na czarnych niewdzięczników. Charles wsiadł na konia i natychmiast podrapał się w lewą nogę. Świerzb dokuczał mu coraz bardziej, ale i tak kilku jego kolegów zwiadowców miało gorzej, bo złapali coś od ciągnących za żołnierzami panienek, które mówiły o sobie, że są praczkami. W drodze powrotnej do Brandy Station Charles myślał o głupim farmerze, którego żale wywołały w nim przerażenie i obrzydzenie. Ostatnio coraz częściej dostrzegał to, czym naprawdę jest niewolnictwo. Przypomniał sobie słowa farmera i pomyślał, że uśmiech niewolników jest ich jedyną obroną, zwodniczą maską, którą muszą nosić, jeśli chcą przeżyć. Gaz zrozumiałaby, o co mu chodzi, ale nie mógł o tym rozmawiać ani z Abe'em Woolnerem, ani z żadnym innym towarzyszem broni. Zaczynał rozumieć, że kiedy on walczył o swój dom, politycy walczyli o slogany, o słowa i o sprawę niesłuszną. W poniedziałek damy nie przybyły na paradę, dlatego nie było to wydarzenie specjalnie atrakcyjne. Nie było też dlatego, że jakiś idiota zaprosił Johna Hooda, a ten przyprowadził całą swoją piechotę. Kawalerzyści nie kryli, co zrobią, jeśli któryś żołnierz piechoty wyskoczy z tym ich niby dowcipnym: proszę pana, gdzie jest pański muł? Parada, jak słusznie przewidywał Charles, wszystkich wyczerpała, a przecież mieli być gotowi do akcji w 4 rano. Na polu, na którym się odbywała, widzieli Boba Lee, jak zawsze przystojnego, ale mocno posiwiałego. Charles i Woolner po paradzie ruszyli prosto do obozu Hamptona i poszli spać. Sen nie przyniósł jednak Charlesowi wytchnienia. Obudził się nagle, poderwał głowę z siodła, które służyło mu za poduszkę, i wyplątał się z koca. Do rzeczywistości przywróciły go głos trąbki i walenie w bębny. Wstawał dzień. W obozie panowała wrzawa. Woolner biegł, poruszając się niepewnie w gęstej mgle. Niósł kubek z kawą, ale trzymał go tak, że Charles był pewien, że nie udało mu się jej podgrzać. Rusz dupę, Charlie. Generał Stewart za dużo uwagi poświęcił damom, a stanowczo za mało niebieskim. Za rzeką w Beverly Ford stoi cała dywizja unijnej kawalerii.
Czyjej? Podobno Bafforda. Mówią, że ma także piechotę i Bóg wie co jeszcze. Mogą forsować rzekę także przy Kalisford. Nikt nic nie wie na pewno.
Trębacz trochę fałszując odegrał melodię Boots and Saddles, wzywającą do wymarszu.
Są ich tysiące, powiedział Woolner podnosząc kubek. Podeszli niepostrzeżenie we mgle i załatwili straże przez zaskoczenie. Mamy pójść z Butlerem na zwiad i osłaniać tyły.
Trzasnęły baty. Wozy, kwatery głównej Stewarta majaczące na obrzeżu obozu niczym wielkie okręty we mgle płynęły w bezpieczne miejsce w Culpeper. Cholera, zaklął Charles.
Dali się zaskoczyć.
A to by się nie zdarzyło, gdyby był tu Hampton. Chwycił strzelbę i koc, zarzucił na plecy siodło i popędził za Abe'em Woolnerem. Charles domyślił się, że Woolner miał ciężką noc. Najpierw narzekał na szpitalnych dekowników, którzy pędzą do chirurgów z urojonymi dolegliwościami. Nie był to rzadki widok, gdy zaczynała się kanonada artyleryjska. Woolner przeklinał niebieską nawałnicę, kiedy w zaroślach zobaczył parę pierwszorzędnych butów. Bosi żołnierze, tak jak niepodkute koń, nie nadawali się do walki i byli z niej zwalniani. I teraz jakiś pieprzony kundel, jak go określił Woolner, ściągnął buty, żeby uciec przed czymś, co zanosiło się na bardzo zły dzień. Jadąc z trudem w rzednącej mgle, szybko odbili od oddziału Butlera, wysłanego do osłony południowego podejścia na wzgórze Fleetwood, gdzie ulokowany był punkt dowodzenia Stewarta. Oczywisty cel nieprzyjacielskiej artylerii prowadzącej ogień z południowego wschodu. Gdy wjechali do sosnowego zagajnika niedaleko Stevensburga, zobaczyli zza drzew po drugiej stronie łanu dojrzewającej pszenicy sześciu żołnierzy Unii posuwających się zakurzonym traktem. Charles nie dostrzegł tych sławnych gór ekwipunku, które konfederacka kawaleria pogardliwie nazywała jankeskimi fortyfikacjami. Jeźdźcy mieli tylko broń, nic więcej.
Obejdźmy ich, Heb. Prędzej będziemy w Stevensburgu.
Woolner spojrzał na niego niechętnie, żeby nie powiedzieć wrogo.
Kropnijmy najpierw paru jankesów, a wtedy na pewno dojedziemy do Stevensburga. Słuchaj, mieliśmy się tylko zorientować. Co się z tobą dzieje, u diabła? Straciłeś ikrę przez tę dziewuchę?
Bo ty sukinsynu. Ale Woolner już galopował między sosnami. Huknęła dubeltówka. Jankesi mówili, że każdy południowiec złapany z taką właśnie bronią automatycznie kwalifikuje się na szubienicę. Ale ci dwaj, których Abe zmiódł z siodeł, nigdy o tym nikomu nie powiedzą. Charles, czując suchość w ustach, spiął sporta kolanami i ruszył naprzód. Pociski przylatywały mu z wizgiem koło uszu. Gdy tylko jankesi znaleźli się w zasięgu jego strzałów, wypalił z obulów. W ten sposób pozbyli się już czterech. Dwaj pozostali skręcili na prawo i rzucili się do ucieczki przez pszenicę. Resztę drogi do Stevensburga Charles przejechał w milczeniu, nie oglądając się na przyjaciela. Nienawidził go, bo Woolner miał rację. Tego popołudnia na słonecznym wzgórzu Fleetwood kawaleria Jeba Stewarda walczyła jak nigdy dotąd. Odpierała ataki jeźdźców Unii, którzy wywijali szablami i prowadzili konie tak zręcznie jak południowcy, od małego ćwiczenia w sztuce trafiania lansą w środek pierścienia. Zanim Charles i Woolner wrócili ze Stevensburga, wszystkie oddziały, które znalazły się pod ręką, zostały rzucone do walki, by odzyskać te pozycje. Hampton zawrócił z Beverly Ford, dokąd udał się z zakończonym niepowodzeniem zamiarem zatrzymania Bafforda. Tymczasem dwie dywizje kawalerii Unii sforsowały rzekę koło Kellysford. Nic dziwnego, skoro tym odcinkiem frontu dowodził pozbawiony talentów Robertson. Stevensburg także okazał się katastrofą. W pobliżu raniono szablą, a potem zastrzelono Franka Hamptona. Colbright Butler wytrzymywał napór jankesów, lecz zapłacił za to wysoką cenę. Pocisk trafił go w prawą nogę i niemal ją rozerwał. Świetny czwarty pułk wirginijski został rozgromiony. Jego resztki salwowały się ucieczką na tyły, unosząc wstyd i wściekłość. Na krótko w potrzasku znaleźli się także Charles i Abe.
Szablami po łbach, chłopcy!
Krzyknął Stewart do oddziałów zgromadzonych wokół niego przed Fleetwood. Trębacze odegrali kłus i galop, a na końcu szarże. Jeźdźcy ruszyli na wzgórze w blasku słońca, lecz szybko przesłonił ich dym i kurz. Chociaż Charles nie mógł widzieć Woolnera, wiedział, że jedzie gdzieś w pobliżu. Od czasu ich spięcia w sosnowym lasku nie zamienili jednego zbędnego słowa. Charles zdawał sobie sprawę, że przyjaciel rzucił mu oskarżenie, ponieważ był zmęczony i zdenerwowany. Ale jego słowa wciąż go bolały. Sport, mimo bitewnego zgiełku i odgłosów palby, jak zawsze galopował z uniesionym łbem, pełen wigoru i ochoczy. Charles wyczuł jednak, że przez skórę siwka przebiega nerwowy dreszcz. Tylko, że to było jego własne napięcie. Koń i jeździec zrośli się, byli jak centaur, co było normalne u kawalerzystów, którzy długo jeździli na jednym wierzchowcu. Charles zdobył swojej starej szabli i jak tysiące konfederatów wokół niego wydał z siebie rebeliancki krzyk. Dotarli do wzgórza Fleetwood. Turkotały koła wozów artyleryjskich, brzęczały szable. Pistolety błyskały ogniem. Konie i ludzie się kłębili, szyki się rozpadały. Charles walczył z zapamiętaniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Musiał to robić, żeby zrehabilitować się w oczach Woolnera. Musiał, ponieważ wróg był nowym wrogiem. Z jego brody skapywały krople krwi. Odstawił szablę dla strzelby, strzelbę dla rewolweru, a potem wrócił do szabli, broni używanej w ostateczności, kiedy nie ma czasu na ponowne ładowanie. W szarym dymie podjechał do żołnierza, który spadł z konia i zeskoczył na ziemię, żeby mu pomóc. W tym momencie ten zamachnął się drągiem i z pewnością rozwaliłby mu głowę, gdyby Charles w porę nie odskoczył. Wbił szablę prosto w pierś Jankesa. Tego dnia w gęstym kurzu wiele niebieskich mundurów wyglądało jak szare. Wystarczyło o sekundę za późno rozróżnić kolor, żeby stracić życie. Jak większość bitew, i ta o wzgórze wyłamała się z wszelkich rygorów taktyki i zmieniła w serię bezładnych i brutalnych potyczek. Konfederaci odzyskali wzgórze, utracili je i znów się zebrali, żeby je raz jeszcze zdobyć. Jadąc po raz drugi na szczyt Fleetwood, Charles o mało nie wpadł w pułapkę zastawioną przez żołnierzy Unii. Zdążył podnieść szablę, by odparować cios oficera z pałającymi oczami i rozwianymi, kręconymi włosami w czerwonym szaliku owiniętym dookoła szyi. Tamten natarł szablą na szablę Charlesa, konie zderzyły się i zarżały. Unijny porucznik zadrwił.
Pański sługa, rebelian, nie jesteś mój, ani ja twój.
Charles splunął Jankesowi w twarz, by na ułamek sekundy zyskać przewagę i przebiłby Jankesa szablą na wylot, gdyby jego koń się nie potknął. Szalony cyrkowiec. Charles przypomniał sobie te słowa, gdy ich oczy na chwilę się spotkały. Wierzchowiec upadł i jego jeździec zniknął. Ale Charlie go nie zapomni, a jankeski porucznik nie zapomni jego.
Uważaj, Charlie!
Wrzasnął Abe Woolner, przekrzykując huk kanonady, brzęk iskrzących się szabel i jęki rannych. W tumanach kurzu Charles dostrzegł zamazaną sylwetkę przyjaciela, który mu kogoś wskazywał. Obrócił się i zobaczył jankeskiego sierżanta podnoszącego wielki pistolet, by do niego strzelić. Woolner zbliżył się do Jankesa na wyciągnięcie ręki i jak maczugą wyrżnął go rewolwerem w ramię. Ten mimowolnie obrócił się i z odległości pół metra wystrzelił mu prosto w pierś.
Abe!
Krzyk nie zdał się na nic. Abe Woolner ześlizgnął się z siodła. Z pewnością już nie żył. Oczy miał jeszcze otwarte, ale już nie wiedział, kim jest ani gdzie się znajduje. Upadł na ziemię i zniknął Charlesowi z pola widzenia. A Jankesa wciągnął wir bijatyki. Z zaciśniętymi zębami Charles odparował cios żołnierza Unii, który najeżdżał swoim wierzchowcem na sporta. Ostrza ich szabli się skrzyżowały, błysnęły iskry. Jankeski kawalerzysta był pełen animuszu, walczył brawurowo na rozbrykanym koniu. Nie mógł mieć więcej niż 20 lat i uśmiechał się głupawo pod szumiastym rudym wąsem.
Straciłeś ikrę!
Tak pewnie myślał Abe Woolner, gdy umierał. I mimo to uratował mi życie, przemknęło przez głowę Charlesa.
Tym razem cię dostanę,
krzyknął rudzielec. Charles zaklął i zrobił zręczny unik. Uciekł przed szablą przeciwnika, jednocześnie wbijając połowę ostrza swojej w jego gardło. Wyciągnął szablę bez wyrzutów sumienia. Jego przyjaciel miał rację. Gaz go zmiękczyła i osłabiła. W ten krwawy czerwcowy dzień Charles odkrył tę prostą prawdę. Jadąc w górę po zboczu Fleetwood zauważył, że obok niego biegnie koń bez jeźdźca. To był Cyklon, wierzchowiec Woolnera. Zwierzę próbowało uciec od huku działu. Kula z kartacza wybiła mu jedno oko, a na łbie miało wielką ranę. Jak każdy koń zaprawiony w bojach, Cyklon nie rżał z bólu. Parł do przodu. Coraz wolniej, ale do przodu. Pokryty krwią z wielu ran biegł dotąd, aż stromizna wzgórza stała się zbyt duża. Wtedy osunął się na kolana. Chciał iść dalej, ale już nie mógł. Charles ciął szablą jak szaleniec. Wywijał nią tak szybko, że nikt nie mógł się do niego zbliżyć. Dopóki nie zaatakował go dość pokraczny mężczyzna z czarnymi jak węgiel włosami, cerą białą jak śmietana i niebieskimi oczami Irlandczyka. Był kapralem i przeklinał w języku, który Charles uznał za gaelicki. Walczył z nim blisko 4 minuty, odparowując ciosy. Zranił Jankesa w lewe ramię, a potem znowu się bronił. W końcu pchnął go w brzuch. Poczuł opór żeber, wyciągnął ostrze i bez namysłu dźgnął jeszcze raz. Ich konie się zderzyły. Irlandczyk wciąż się ruszał, więc Charles zadał mu trzeci cios. Co go trzyma przy życiu? Zastanawiał się. Dlaczego nie upadł? Dlaczego ci przeklęci Jankesi nie spadają z siodeł? Kto ich nauczył bić się z taką zawziętością?
Przeklęty podły zdrajco!
Krzyknął ranny Irlandczyk z takim akcentem, z jakim mówił w West Point pewien kadet ze stanu Maine. Czyżby Jankesi robili kawalerzystów z puławiaczy homarów?
Boże, miej w swej opiece południe, jeżeli przeciwnicy potrafią dokonywać takich cudów.
Czwarte uderzenie wysadziło Jankesa z siodła. Osunął się na bok z nogą uwięzioną w strzemieniu, a przejeżdżająca laweta z działem wgniotła jego głowę w miękką, brązową glinę. Ten żołnierz był prawdziwym diabłem. Charles drżał ze zgrozy przez dobrą minutę. Konfederaci zdobyli w końcu wzgórze, ale Jankesi osiągnęli coś, czego nie planowali. Głęboko naruszyli pewność siebie, kawalerzystów z południa. Charles zrozumiał to, kiedy walczył z Irlandczykiem, który miał akcent mieszkańca Nowej Anglii. Pleasanton przed zmrokiem zarządził odwrót. Gdy słońce zaszło, a wiatr rozwiał dym i kurz nad Fleetwood, czerwoną, zdeptaną trawę obsiadły miliony połyskliwych much. Pod ciemniejącym niebem pojawiły się sępy. Charles jechał przez pobojowisko, szukając zwłok Abe'a Woolnera.
znalazł je w odległości 100 metrów od miejsca, w którym przyjaciel zginął. Wygłodzone sępy już zdążyły dobrać się do jego twarzy. Odegnał żarłoczne ptaszyska, ale jeden zdołał unieść w dziobie kawałek różowego ciała. Charles sięgnął po broń. Wycelował i zabił sępa w locie. Pochował przyjaciela w lesie na południe od torów kolejowych. Grób wykopał pożyczoną saperką. Ryjąc twardą ziemię, próbował pocieszyć się wspomnieniami dobrych chwil, które przeżyli razem. Niestety, nie było takich. Nie potrafił odgrzebać w pamięci niczego przyjemnego. Złożył ciało Abe'a Woolnera w wykopanym dole, po czym przykucnął na jego brzegu. Myślał przez minutę, a potem rozpiął kurtkę i zdjął z szyi rzemyk z woreczkiem ukrytym na piersi. Przyglądał się przez chwilę schowanej w nim książeczce, w której był uwięziony pocisk. Nie, ten tomik nie osłaniał go. Tylko rozmiękczył. Rozbroił. Cisnął go do grobu i zaczął zasypywać dół. Miał okazję wiele razy oglądać generała Hamptona w ogniu walki, wywijającego szablą niczym średniowieczny rycerz, galopującego na czele swoich ludzi, tak jak każdy prawdziwy generał kawalerii. Tego wieczoru też go widział. Śmierć brata sprawiła, że wyglądał jak stary człowiek. Charles dowiedział się też, że chirurdzy nie widzą szansy na uratowanie nogi Colbrighta Butlera. Tyle wydarzyło się tego dnia na Fleetwood. Dużo śmierci i trochę bohaterskich czynów, z których jedne zostały zauważone, a drugie nie. Stracił jedynego przyjaciela i odzyskał coś, co wydawało się stracone. Walki przy Brandy Station dowiodły, ile warta jest kawaleria Unii. A to siłą rzeczy nadszarpnęło reputację Stewarta. Bitwa jednoznacznie potwierdziła wszystkie obawy Charlesa. Wojna to nie był właściwy czas na miłość i jego związek zgasł. Nie było to dobre ani dla niego, ani dla niej. Podczas szarży na Fleetwood dostrzeżono odwagę i bohaterstwo Charlesa. Otrzymał pochwałę w rozkazie dziennym i stopień majora. Zyskał jednak coś jeszcze. Świadomość, w jakim kierunku powinien podążać. Nade wszystko obowiązek i służba. Kochał Gaz, na to nie było rady, ale służąc w armii nie mógł planować małżeństwa z nią i wspólnej przyszłości. Myśli o niej osłabiały jego motywację do walki, czyniły go mniej odpornym i nie dość skutecznym. Powinien poinformować o tym Gaz. Tak byłoby uczciwie. Miała prawo to wiedzieć. Był jednak zbyt wyczerpany, by zastanawiać się, jak i kiedy jej to powie.
Powieść, a ja na moment chciałabym wrócić jeszcze do sytuacji w Polsce. Jak państwo wiecie, powódź dotknęła w tym roku naprawdę obszar południowo-zachodniej Polski i ktoś, kto nigdy tego nie przeżył, nie widział, nie uświadamia sobie, jaki jest to ogrom zniszczeń. Na tym tle widać naprawdę wiele tragedii ludzkich, bo kiedy traci się w ciągu kilkunastu godzin cały dorobek życia, to naprawdę mając lat 50 czy 60 trudno to odbudować, a więc tym ludziom jest potrzebna pomoc. Widzicie państwo w telewizji i w innych środkach masowego przekazu, jak naprawdę ludzie starają się w sobie nawzajem pomóc. Ci z państwa, którzy chcieliby się włączyć w tą pomoc, mogą dokonać oczywiście dotacji na rzecz Caritas, Orkiestry Świątecznej Pomocy czy jakichś innych organizacji, ale proszę przy tym być bardzo ostrożnym, dlatego że czasami w internecie są również organizacje, które zajmują się wyłudzeniem pieniędzy, a więc złóżmy nasze dotacje tam, gdzie naprawdę jest to wiarygodna fundacja czy też ośrodek, który zbiera pieniądze w kraju.
Miłości. musisz odnaleźć nadziei, nieważne, że nazwą ciebie głupcem, musisz pozwolić, by
sny sprawiły, byś pamiętał, że nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja uczyni realnym krok w murach. Moja i twoja nadzieja pozwoli uwierzyć dziś w cuda. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości.
Moja i twoja nadzieja to tytuł utworu, który słyszeliśmy w wykonaniu grupy Hej, który został nagrany kilkanaście lat wstecz i w tej chwili około 30 polskich artystów nagrało ten utwór ponownie, bo zawiera on w sobie naprawdę piękne treści i dochód z tej płyty zostanie przeznaczony dla powodzian w Polsce. My tą wersję przedstawimy Państwu za parę dni, bo w tej chwili ona jest dostępna tylko w kraju. Tak więc zachęcam do pomocy powodzianom, bo kataklizm taki jak pożar, który przeżyłam w swoim życiu, spalił mi się dom, czy jak miałam okazję odwiedzić tereny powodzi w czasie roku 1977. To są żywioły, z którymi naprawdę czasami trudno wygrać. Życzę wszystkiego dobrego. Program prowadziła Barbara Jenicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.